Zaczniemy od Ewangelii. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus udał się wraz ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W czasie drogi pytał uczniów: co mówią ludzie? Kim według nich jestem? Oni mu odpowiedzieli: mówią, że jesteś Janem Chrzcicielem, inni, że Eliaszem, jeszcze inni, że jednym z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr: ty jesteś Chrystusem. Wówczas nakazał im, aby nikomu o nim nie mówili. Jezus zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, wyższych kapłanów i nauczycieli Pisma, że zostanie zabity, lecz po trzech dniach zmartwychwstanie. Mówił to zupełnie otwarcie. Wtedy Piotr wziął go na bok i stanowczo go upominał, lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, skarcił Piotra: szatanie, odejdź ode mnie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Potem przywołał tłum i uczniów i powiedział do nich: jeśli ktoś chce iść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z mojego powodu i z powodu Ewangelii, ten je ocali. Jaką korzyść ma człowiek, jeśli zdobędzie cały świat, ale straci swoje życie? Bo czegóż by człowiek nie dał w zamian za swoje życie? Oto słowo Pańskie. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy odnaleźli siebie i odnaleźli siebie w historii Piotra. Z tych trzech narzędzi po modlitwie i poście jest jałmużna. Mówiłem, że modlitwa to umiejętność przyjmowania. Post to umiejętność tracenia, a jałmużna to umiejętność dawania. Kilka lat temu w orędziu na Wielki Post papież Franciszek napisał: dawać jałmużnę, czyli porzucić nierozsądny styl życia i gromadzenie wszystkiego dla siebie w iluzji zabezpieczenia sobie przyszłości, która do nas nie należy. Czyli jałmużna, zresztą obok modlitwy i postu, to narzędzie, które ma nam pomóc zdobyć jeszcze większą wolność. Pomóc porzucić iluzję sterowania swoim życiem w całości. Porzucić iluzję zabezpieczenia przyszłości tym, co materialne, ale też tym, co niematerialne. Bo zabezpieczamy sobie przyszłość nie tylko pieniędzmi, ale chcemy ją sobie też zabezpieczyć czasem sławą, rozgłosem, dobrymi opiniami. Żeby było jasne, nawiązując też do homilii, nie ma niczego złego w tym, że będę znany, w tym, że będę wielki. Nie ma niczego złego w pieniądzach. To staje się złe, jeśli od tego uzależniam swoje poczucie wartości. Jeśli to daje mi bezpieczeństwo, które równa się sensowi mojego życia. Tak jakby od tych pieniędzy, sławy, rozgłosu, dóbr materialnych zależał sens mojego życia. To jest niebezpieczne, bo łatwo to stracić. A jeśli to stracimy, to wtedy w tej sytuacji można też stracić sens życia. największą przygodą chrześcijaństwa jest to, żeby zdobyć siebie, odnaleźć siebie w całości, odnaleźć to, kim jesteśmy naprawdę i porzucić iluzję, którą trzymamy często w rękach. To jest historia Piotra. On traci swoje życie, żeby je ocalić. Ocalić to prawdziwe życie. Mówiłem o tym, że Ewangelia według świętego Marka jest tą, którą rozważali katechumeni przygotowujący się do sakramentu chrztu, czyli jest to Ewangelia tych, którzy uczą się Chrystusa. W dialogu przed chrztem jest to pytanie, o co prosisz Kościół, o wiarę, co ci daje wiara, życie wieczne. To życie wieczne, tak o tym pisał kiedyś ksiądz Tomasz Węcławski. Piękne zdanie. Życie człowieka jest tak kochane, że nigdy się nie kończy. To nam daje wiara. Chciałbym spróbować odkryć razem z wami tyle, ile się da. Jak to się dzieje, że Piotr w całości zaczyna posiadać swoje życie z Bogiem i wtedy może je oddawać. Zaczyna się wszystko od tego wydarzenia nad jeziorem. Pamiętamy, łowi ryby i spotyka Chrystusa, o którym nic nie wie, przynajmniej nic na to nie wskazuje. I to jest moment, kiedy po raz pierwszy porzuca dotychczasowy styl życia, jałmużna. To scena fascynująca, bo zawsze mnie zadziwia, że człowiek, który ma ustawioną przyszłość, który jest zabezpieczony, który najprawdopodobniej ma firmę, która prosperuje bardzo dobrze, tak po prostu zgadza się na pójście inną drogą, na zostawienie tego, co było dotychczas, na porzucenie dotychczasowego stylu życia. To oznacza, że albo tam się wydarzyło więcej, w tym spotkaniu między Jezusem i Piotrem, ale ewangelista nie umiał tego opisać, a może nawet sam Piotr nie umiał o tym opowiedzieć. Albo w Jezusie było coś tak pociągającego, że to wystarczyło. Wystarczyło powiedzieć: pójdź za mną, i rzucił wszystko. Potem jest świadkiem Piotr, jest świadkiem mnóstwa cudów. Dzieje się bardzo dużo dobrych rzeczy. Pamiętamy, uzdrowiona jest też jego teściowa. Co prawda niektórzy żartują, że akurat w tym momencie to się Piotr trochę zdenerwował na Jezusa, ale to żart. Nic o tym nie wiemy z Ewangelii. Widzi, że dzieje się mnóstwo dobrego. Tak jakby to potwierdzało jego dobrą decyzję. Dobrze, że z tego zrezygnowałem, z tego dotychczasowego stylu życia, bo teraz dzieją się rzeczy wielkie. Ale pamiętamy, że potem jest to, o czym mówiłem pierwszego dnia. Kryzys. Potem jeszcze Piotr zaczyna wierzyć jeszcze mocniej w swoją wielkość, ale nie tę wielkość, o której mówi Ewangelia. Taką ludzką wielkość, kiedy jest przed wszystkimi w tym fragmencie chwalony, akurat nie u Marka. Chwalony, że Bóg, Ojciec objawił mu, kim jest Jezus, że jest Mesjaszem. Rośnie. Mam taki obraz, pamiętam, jak nasz polonista nam doskonale tłumaczył wszystkie lektury. I wtedy, kiedy omawialiśmy wielką improwizację w Dziadach, to mówi, tam Konrad rośnie, coraz większy i już nie ma miejsca dla Boga. Tak się stało w tym momencie. Piotr urósł, tak wielki, że już nie ma miejsca dla Boga. I wtedy słyszy: teraz to się stałeś moim przeciwnikiem. Zejdź mi z oczu, wróć na swoje miejsce. Pójdź za mną, przeciwniku. To jest pokusa, której Jezus nie uległ na pustyni. Tam jest kuszony do tego samego, do takiej wielkości, do chwały, do sukcesu. I on tej drogi nie wybiera, nie takiego sukcesu. Potem jest ten moment, kiedy trzy razy potwierdza: nie znam tego człowieka. Mówiłem wczoraj w czasie homilii, że wtedy, kiedy Piotr pyta, ile razy mam przebaczać, to jeszcze nie był świadomy, że w ten sposób Jezus mówi mu: tobie też przebaczę. Wtedy mógł sobie to uświadomić, co to znaczy te 77. Piotr gorzko płacze, bo rozumie, co się dzieje, bo rozumie, co zrobił, rozumie ciemność, w jaką wchodzi. I w końcu, po zmartwychwstaniu, to znamy dobrze, milion razy o tym słyszeliśmy. Jezus pyta go trzykrotnie dla potwierdzenia, uzdrowienia tamtej sytuacji: czy kochasz mnie? Bardzo ciekawe, jeden z biblistów zauważył, że tylko dwa razy pojawia się w Ewangelii ognisko. Pierwszy raz wtedy, kiedy Piotr się zapiera, a drugi raz wtedy, kiedy trzy razy mówi: kocham cię. Nie tak, jakbym chciał, ale tak, jak umiem, cię kocham. To jest doskonały obraz tego, na czym polega nawrócenie. Że w tej samej sytuacji już nie popełniam tamtego błędu. I ten moment pytania, czy kochasz mnie, jest momentem uzdrowienia. Tego nawrócenia, które najpierw polega na tym, że uznaję w Bogu miłość, która mnie przyjmuje. Miłość, która wybawia mnie od samego siebie, od moich złych myśli, od mojej frustracji, od moich ciemności. Piotr w tym momencie, kiedy po raz trzeci mówi: kocham cię tak, jak umiem, nie tak, jakbym chciał, już nie jest taki pewny siebie, już nie jest taki napompowany. I w ten sposób w oczach Jezusa widzi, że może przyjąć samego siebie, takiego, jakim teraz jest. To jest pewien rodzaj paschy Piotra, jego przejście od tego człowieka zawziętego, uważającego się za kogoś, kto może nawet Bogu wydawać polecenia, od Piotra, który idzie za tłumem, choć ma czasami jakieś doświadczenie Boga, ale jakby też czasem szedł za tłumem, jakby nie umiał powiedzieć prawdy. Przechodzi od takiego Piotra do Piotra, który pokornie przyjmuje prawdę o sobie, który zgadza się na światło, którego tak się boimy. Przyjmuje swoją kruchość. Kiedyś ksiądz Grzywocz powiedział, że tylko ktoś, kto zna siebie i jest świadomy własnej wartości, tego, jak jest wielki w oczach Boga, ten może być pokorny. Nie da się wymagać pokory od kogoś, kto ma kompleksy, kto nie widzi swojej wartości. I w końcu Piotr zgadza się na to, że w życie jest wpisane dojrzewanie, że nie będzie dzisiaj kimś, kim może być za 20 lat. I rozumie, że nie ma być doskonały, tylko dojrzały. To, o czym mówiłem w poniedziałek i wtorek. Historia Piotra to jest historia człowieka, którego zmieniła miłość, nie prawo, nie przykazania, przynajmniej nie w tym sensie prawnym, ale w sensie obietnic to i owszem. Ale zmienia go spotkanie z miłością. Nie wiem, na ile w to wierzymy na co dzień, że naprawdę zmienia miłość, nie tylko w tej relacji Boga do mnie, ale też między ludźmi. Że dopiero ten moment, kiedy Piotr to zaczyna rozumieć, jest tą chwilą, kiedy Jezus mówi: teraz możesz zostać pasterzem. Teraz możesz zacząć troszczyć się o owce. To bardzo ciekawe, że kiedy Jezus mówi o zagubionej owcy, tę przypowieść, to zwyczaj był taki, że kiedy tę zagubioną owcę odnaleziono, to jej łamano nogi, żeby już więcej nie uciekła. I to musiało być gorszące i zadziwiające, kiedy Jezus mówi: dobry pasterz bierze je na ramiona. Przecież ona może znowu uciec. Tak? I to jest wpisane w prawo miłości. Kiedy tak siebie przyjmę siebie w miłości Boga, to wtedy mogę się dawać i nie domagać się od nikogo zwrotu. To jest bezinteresowność miłości. Ta jałmużna czasem bardzo boli. Takie dawanie siebie, dawanie swojego czasu, dawanie swoich talentów. Ale ten ból jest dowodem rozwoju. To pozwala nam dojrzewać. Jałmużna uczy dawania bezinteresownego, kochania bezinteresownego, spędzania czasu bezinteresownego. Nie spodziewa się żadnych profitów, nie jest chęcią zabezpieczania sobie przyszłości, ani też zbierania punktów na niebo. Ta pokusa dotyka Piotra, kiedy mówi: ty jesteś Mesjasz. I zaraz potem sobie tak się wydaje, ma taką myśl: to skoro to jest Mesjasz, który może mnie wybawić od wszystkiego, to może teraz coś dla siebie nazbieram, jakoś zabezpieczę sobie przyszłość. I wszystko mu się burzy, kiedy Jezus mówi: będzie krzyż, śmierć, cierpienie. I jakby nie słyszał, że jest zmartwychwstanie. Jakby wydawało mu się, że Mesjasz to jest wolność od braku, od kryzysów, od cierpienia, od zdrady. A przecież potem sam jest tym, który ten krzyż sprawia. Krzyż zdrady. Jeden z włoskich psychoterapeutów napisał taką książkę, w której pisze: zdrada Piotra była jeszcze bardziej bolesna niż zdrada Judasza. My zwykle, jak myślimy o zdradzie, to myślimy o Judaszu. Ale zdrada Piotra musiała być jeszcze bardziej bolesna, bo zdradza przyjaciel. Ktoś, kogo Jezus brał do najważniejszych momentów życia. Przemienienie, modlitwa w Ogrójcu. To musiało boleć jeszcze bardziej. Droga Piotra to jest droga człowieka, którego zachwyca miłość, którego zmienia miłość, który widzi, jak jest nędzny, jak zawodzi. Staje się coraz mniejszy, maleje i dzięki temu może być w końcu wielki. Wielki miłością, która nie zna granic. 77. Wielkim miłością, która umie przyjmować ograniczenia. Wielkim miłością, która najpierw jest miłością do samego siebie, przyjmowaną od Boga. Najpierw zachwyca się Bożą miłością, potem musi zgodzić się na to, żeby pewien obraz Boga, takiego Mesjasza, który wybawia od wszystkiego, umarł. Taki Bóg, taki obraz Boga musi umrzeć. Uznaje w końcu swoją kruchość, zdaje się na Boga, na Jego miłość i wtedy zaczyna się cudowna droga Jego dojrzałości. Widać to też w Jego listach. Tak pomyślałem, zajrzę do listów Piotra, żeby zobaczyć, co napisał ten człowiek, którego zmieniła miłość. I pisze, jest jedno zdanie mnie zachwyciło, krótkie. Piotr pisze, słodki jest Pan. Jestem przekonany, że on wcześniej by tego nie napisał. On tego doświadczył. On się rozsmakował w Bogu. Tak bardzo, że już nie wyobraża sobie czegoś innego. Myślę, że od tego doświadczenia, od przejścia takiej drogi, to jest droga każdego z nas. Droga do tego, żeby ocalić swoje prawdziwe życie z jego ograniczeniami, z naszym grzechem. Przyjąć to światło, którego może się tak boimy, prawdy o nas, o tym, że nie Bóg ma problem z miłością do mnie, ale ja mam problem z miłością do siebie i do Boga. Że Bóg nie jest starszym panem, który grozi mi palcem, ale jest kimś, kto chce, żebym pokochał swoje życie, bo moje życie jest tak kochane, że się nigdy nie kończy. Od tego doświadczenia, tak mi się wydaje i tak rozumiem też coś, co pisał kardynał Ratzinger, od tego doświadczenia, od tego, czy będziemy takimi ludźmi, zależy przyszłość Kościoła. Kardynał Ratzinger pisał, Kościół ma przyszłość, o ile znajdą się ludzie modlitwy. Przyszłość Kościoła nie zależy od izolacji, nie tkwi w odizolowaniu się od świata i tworzeniu jakiejś alternatywy dla zepsutego świata, ale jest znalezieniem, odnalezieniem się właśnie w tym świecie i odnalezieniem w nim odwagi i siły miłości. I można to odnaleźć tylko w modlitwie, tylko w zgodzie na własną kruchość i w umiejętności dawania swojego życia. To jest ten moment, kiedy Piotr jest posłany do świata, paś owce moje, kiedy przeszedł tę drogę, kiedy rozumie, że w życiu nie chodzi o rzeczy nadzwyczajne, nie o cuda wbrew naturze, ale o pełnię człowieczeństwa, o to, żeby stać się człowiekiem dojrzałym, o pełnię, którą odzyskujemy dzięki łasce Boga. I w ten sposób stajemy się ludźmi, którzy w sposób odważny działają i w sposób odważny się modlą. Teraz zachęcam do tego, żeby prosić Boga o taką łaskę. Powiedzenia jak święty Piotr, słodki jest Pan.